Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszam. Trójstronny zespół do spraw ochrony zdrowia obradował w Warszawie. W rozmowach pomimo zaproszeń nie wzięli udziału przedstawiciele medyków protestujących w stolicy. Obrady dotyczyły m.in. realizacji ustawy o minimalnym wynagrodzeniu w ochronie zdrowia, która weszła w życie 1 lipca tego roku. Omawiana była również ścieżka wzrostu wynagrodzeń na najbliższe lata, do roku 2027. Minister zdrowia Adam Niedzielski relacjonował, że w trakcie spotkania określone zostały ramy wspólnego porozumienia. Zaznaczył, że podstawą ma być ustawa o minimalnym wynagrodzeniu, a prace mają się toczyć dwutorowo.
Po pierwsze, zgodnie z postulatami różnych grup zawodowych chcemy popracować nad tym, jaka jest struktura tej tabeli, która opisuje minimalne wynagrodzenia pod kątem zawodów, które tam będą uwzględnione. Chcemy wyodrębnić przede wszystkim zawód ratownika medycznego, bo to już obiecaliśmy w równolegle prowadzonych rozmowach z ratownikami medycznymi.
Z drugiej strony, jak mówił minister, chodzi o zwiększenie minimalnych wskaźników wynagrodzeń w ochronie zdrowia. Maria Ochman z NSZZ Solidarność wskazała po spotkaniu, że ważne jest zagwarantowanie środków na planowane podwyżki.
Nie sztuką jest wynegocjować porozumienie, na które nie ma pokrycia finansowego. Jako związkowiec wiele razy ćwiczyliśmy takie porozumienia, które później w skutkach okazywały się opłakane przede wszystkim dla szpitali, ale również dla nas jako pracowników, bo my ze swoich środków pieniędzy musieliśmy je kredytować.
Prezes NFZ Filip Nowak zapewnił, że ustalenia Rady Dialogu Społecznego mieszczą się w planie finansowym. Zakończyły się prace przy drążeniu tunelu w Świnoujściu. Z tej okazji miejsce budowy odwiedzili m.in. prezydent Andrzej Duda oraz minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Na konferencji prasowej prezydent podkreślił, że to epokowe wydarzenie. Zaznaczył, że inwestycja ma ogromne znaczenie zarówno dla mieszkańców okolicy, jak i całej Polski.
Bardzo to jest ważne tutaj dla Pomorza Zachodniego, ale ja chcę podkreślić, to nie tylko dla mieszkańców Świnoujścia, dla całej Polski, nie tylko dla turystów, nie tylko dla tych, którzy przyjeżdżają tutaj na wakacje. To jest kwestia także i symboliczna, że tu będzie to bezpośrednie połączenie z resztą naszego kraju. Dla tej polskiej części, dla mieszkańców tej części naszego kraju, to ma bardzo, bardzo istotne, także i symboliczne, a również i polityczne i strategiczne znaczenie. Dlatego ta inwestycja, cieszę się, że po dziesięcioleciach wreszcie jest zrealizowana. Cieszę się, że obietnice są dotrzymywane. To bardzo ważne. Mam nadzieję, że będzie ten tunel wspaniale służył mieszkańcom i wszystkim tym, którzy będą w przyszłości odwiedzali Świnoujście.
Według świnoujskiego magistratu tunel, który połączy wyspy Uznam i Wolin, będzie najdłuższą przeprawą podwodną w Polsce. Jego całkowita długość wyniesie 1780 metrów. Koszt inwestycji to ponad 900 milionów złotych, z czego znaczna część pochodzi ze środków unijnych. Resztę miasto Świnoujście dokłada z własnego budżetu. Inwestycja zakończy się w ostatnim kwartale przyszłego roku. W Sejmie odbyło się drugie czytanie projektu noweli ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta. Ma on uszczelnić przepisy tak, aby przedsiębiorcy prowadzący placówki handlowe nie mogli omijać zakazu handlu w niedzielę, powołując się na posiadanie statusu placówki pocztowej. Zgodnie z projektem funkcjonować w niedzielę będą mogły tylko te placówki, które wykażą, że rzeczywiście zajmują się przede wszystkim usługami pocztowymi, a nie handlem detalicznym. Poseł PiS-u Janusz Śniadek, wnioskodawca projektu, wskazywał w Sejmie, że proponowane przepisy mają wyeliminować nadużycia
polegające na korzystaniu, owszem, zgodnie z prawem ktoś powie, ale tej furtki absolutnie sprzecznej z intencją ustawodawców i łamiącą elementarnie zasady uczciwej konkurencji, kiedy coraz większe podmioty, udając placówki pocztowe, udając, bo ta działalność pocztowa jest bardzo często pozorna, wręcz znikoma, i otwierając się w niedzielę.
Posłowie Koalicji Obywatelskiej postulowali w trakcie sejmowej debaty zniesienie zakazu handlu w niedzielę. W trakcie prac w komisji posłowie przyjęli m.in. poprawkę wydłużającą vacatio legis z 14 dni do 3 miesięcy. Wiceminister Sprawiedliwości Sebastian Kaleta wskazuje, że w czwartek w życie weszła ustawa nie tylko realizująca wyrok Trybunału Konstytucyjnego, ale także oczekiwana przez tysiące Polaków. Chodzi o krytykowaną m.in. przez Izrael nowelę Kodeksu Postępowania Administracyjnego.
To wielki dzień dla środowisk lokatorskich i członków komisji weryfikacyjnej, mówił Sebastian Kaleta w czasie konferencji prasowej w Sejmie. Wiceszef resortu sprawiedliwości przypomniał, że projekt spotkał się z międzynarodowymi atakami, ale wszedł w życie i tysiące Polaków odetchnie z ulgą. Chodzi przede wszystkim o wielu mieszkańców spółdzielni mieszkaniowych, którzy mieli nieuregulowany status nieruchomości. Prowadziło to do procederu tzw. dzikiej reprywatyzacji. W noweli KPA zawarto klauzulę wprowadzającą 30-letni limit czasowy na zakwestionowanie decyzji odebrania mienia w postępowaniach administracyjnych. Udało się przeprowadzić ustawę przez parlament mimo nacisku lobby międzynarodowego, wskazał Sebastian Kaleta. Wiceminister dodał, że dzika reprywatyzacja była jednym z ostatnich namacalnych skutków wywołanej przez Niemcy II wojny światowej.
Niemożliwe będzie zgłaszanie nowych roszczeń reprywatyzacyjnych. A sprawy, które przez 30 lat ostatnich nie zostały wyjaśnione do etapu potwierdzenia roszczeń, zostały umorzone dzisiaj z mocy prawa, nawet więcej bym powiedział, już żadne czynności w tych sprawach nie mogą być przez organy administracji prowadzone. To wielki dzień dla środowisk lokatorskich i innych środowisk, które walczyły o wyjaśnienie i wyciągnięcie wniosków z afery reprywatyzacyjnej w Warszawie. To również efekt prac komisji weryfikacyjnej. Od kilku lat z ministrem Patrykiem Jakim i całą komisją walczyliśmy o to, żeby takie przepisy mogły wejść w życie.
Uchwalenie noweli oraz podpisanie jej przez prezydenta wywołało rezonans międzynarodowy. Przepisy ostro krytykowali szefowie dyplomacji Izraela oraz Stanów Zjednoczonych. Z Warszawy dla Radia Maryja, Zuzanna Dąbrowska.
TVN przegrał z portalem Radio Maryja proces dotyczący księdza kardynała Stanisława Dziwisza. Chodzi o analizę prawną doktora Michała Skwarzyńskiego na temat filmów wyemitowanych przez TVN24 Don Stanislao, druga twarz kardynała Dziwisza oraz Don Stanislao Postscriptum. Pada w nich oskarżenie, że najbliższy współpracownik świętego Jana Pawła II tuszował pedofilię. Prawnik w analizie opublikowanej w ubiegłym roku na portalu Radia Maryja wskazał, że zarzuty są nieprawdziwe, a ksiądz kardynał jako metropolita krakowski wykonał wszystkie swoje obowiązki wynikające z prawa publicznego i kanonicznego.
Wykorzystano bardzo mocno jednostronny przekaz, tak naprawdę pod tezę, która miała na końcu powiązać kogoś z najbliższego otoczenia Jana Pawła II z tego typu historiami, żeby obsmarować Jana Pawła II. Motywacja jest dość prosta, ujawniona w tej opinii, wykazana. Wpisująca się zresztą w raport McCarricka, materiał Don Stanislao mówi, że nie wiadomo, kiedy raport McCarricka będzie opublikowany. Był za chwilę opublikowany, więc próbowano jak gdyby wykorzystać tę publikację, a udawano, że nie wiemy, kiedy to jest, mimo że Reuters o tym informował, kiedy będzie publikacja. No mnóstwo tam było tych błędów, które były popełnione przez redakcję TVN-u.
Mówił dr Michał Skwarzyński. TVN domagał się sprostowania analizy naukowej i wytoczył sprawę redaktorowi naczelnemu portalu Radia Maryja, na którym zamieszczono dokument. Powództwo TVN najpierw oddalił Sąd Okręgowy w Toruniu, a teraz Sąd Apelacyjny w Gdańsku. Parlament Europejski przyjął rezolucję zatytułowaną Wolność mediów i dalsze pogarszanie się praworządności w Polsce. Za przyjęciem dokumentu głosowało 502 europosłów, przeciw było 149, 33 wstrzymało się od głosowania. Rezolucja zawiera m.in. krytykę uchwalonego przez polski Sejm projektu tzw. ustawy medialnej. Europosłowie określili nowelę jako próbę uciszenia krytycznych treści i bezpośredni atak na pluralizm mediów. Parlament Europejski oczekuje też, że premier Mateusz Morawiecki wycofa złożony w Trybunale Konstytucyjnym wniosek o zbadanie konstytucyjności niektórych części traktatów Unii Europejskiej. Za przyjęciem rezolucji głosowali politycy Platformy Obywatelskiej, Sojuszu Lewicy Demokratycznej oraz Wiosny. Przeciwko byli europosłowie Prawa i Sprawiedliwości. Europoseł Jadwiga Wiśniewska w trakcie debaty dotyczącej rezolucji zaznaczyła, że dokument jest krzywdzący. Jednocześnie zwróciła uwagę na podwójne standardy.
Ta rezolucja jest niesprawiedliwa i nieuczciwa względem Polski. Tak dużo mówicie o praworządności, o demokracji, a wykluczyliście naszego doradcę z pracy nad rezolucją. Ale skoro chcecie dyskutować, więc proszę. Media w Polsce są wolne i nie ma żadnego problemu z wolnością słowa. Oburzające są wezwania do wstrzymania środków z KPO, uzależniające ich wypłatę od wycofania przez premiera wniosku do Trybunału Konstytucyjnego. To nieuprawniony polityczny nacisk. Wprowadzone przez nas reformy są na podobnych rozwiązaniach oparte jak w innych państwach członkowskich. Niestety Parlament Europejski, który tak dużo mówi o zwalczaniu dezinformacji, sam te dezinformacje, choćby poprzez tę debatę, kreuje.
Rezolucje Parlamentu Europejskiego są de facto opinią tej instytucji na określony temat i nie mają charakteru dokumentu prawnie wiążącego. To były wiadomości w Radiu Maryja.